Dzisiaj, drodzy Państwo, rozmawiamy z profesorem Michałem Lubiną, badaczem stosunków międzynarodowych związanym z Uniwersytetem Jagiellońskim, także podróżnikiem, pisarzem. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor.
Zacznijmy od chyba jednego z najważniejszych wydarzeń, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe na świecie, mianowicie wybory parlamentarne, wybory prezydenckie na Tajwanie. Dlaczego one są tak istotne?
No dlatego, że Tajwan jest powszechnie nazywany najniebezpieczniejszym miejscem na Ziemi. To określenie z The Economist się w pewnym sensie przyjęło, chociaż ono jest trafne i nie jest jednocześnie. Jest trafne dlatego, że pod względem i technologicznym, strategicznym i ideologicznym Tajwan jest rzeczywiście kluczowym miejscem na świecie, bo w nim się ogniskuje rywalizacja amerykańsko-chińska i gdyby doszło do konfrontacji między Pekinem a Waszyngtonem, to cały świat by to odczuł, więc w tym sensie rzeczywiście jest to bardzo taki wrażliwy punkt, a nie jest trafne, dlatego że Tajwan to jest bardzo bezpieczne miejsce do życia i naprawdę jeżeli chodzi o miejsca, w których jest niebezpiecznie, to Tajwan jest po drugiej stronie, to znaczy jest jednym z bezpieczniejszych miejsc, to daleko mu tam do Sahelu czy Birmy, tak? Więc to porównanie ma w sobie pewien odcień orientalizujący, natomiast nie jest takie całkiem błędne. No i zresztą również w Polsce mamy chyba spore zainteresowanie Tajwanem, jak na obszary pozaeuropejskie to, czy pozazachodnie, to myślę, że Tajwan jest tutaj dopieszczany, tak, jeśli chodzi o zainteresowanie. No, co się dzieje właśnie z trzech powodów. Po pierwsze technologicznie, czyli półprzewodniki, kluczowa rola tutaj Tajwanu. Po drugie strategicznej, czyli niezatapialny lotniskowiec. No i po trzecie ideologicznej, czyli demokracja. Właściwie to jest najbardziej demokratyczne miejsce w Azji. Także z tych trzech powodów jest to pierwsza linia konfrontacji na razie politycznej między Stanami a Chinami. No i akurat mają wybory na Tajwanie, więc to jest istotne, chociaż oczywiście są tutaj tylko mniejszym graczem. Nie chcę powiedzieć płotką, bo to by było nieuczciwe, bo z uwagi na te półprzewodniki już chyba płotką nie są. Natomiast ewidentnie są tutaj między tymi wielorybami, używając określenia akurat to Korei się tak mówi, że to jest krewetka między wielorybami, ale to Tajwan może jest jakimś homarem, tak? W każdym razie to oczywiście mocarstwa są tu najważniejsze, no ale Tajwan też ma znaczenie i to jak wybierze również będzie miało jakieś znaczenie. No a wybrać zasadniczo może między dwoma opcjami, tak? To pierwsza opcja to jest opcja DPP, czyli Demokratycznej Partii Postępu i to jest opcja, która rządzi na wyspie od 2016 roku. Wcześniej rządziła w latach 2000-2008. No i to jest generalnie wizja, którą krytycy nazywają niepodległościową, a zwolennicy suwerennościową. To znaczy jest to wizja Tajwanu jako Tajwanu. Nie Tajwanu jako część Chin, tylko Tajwanu jako osobnego bytu i Tajwańczyków jako osobnego narodu. Jest to wizja, która działa na Chiny ludowe jak płachta na byka. Jak Tusk na Kaczyńskiego albo Kaczyński na Tuska, mówiąc polskim porównaniem, tak? To mniej więcej tak działają DPP-owcy na komunistów chińskich. No i jeśli chodzi o wybory, no to kandydatem jest Lai Ching-te. To jest człowiek, który jest obecnie przewodniczącym partii, wiceprezydentem. Jest też człowiekiem, który jest z rdzeniowej frakcji niepodległościowej w partii. To znaczy partia oczywiście ma ileś tych frakcji. Obecnie rządzi Tsai Ing-wen, czyli prezydentka rządząca drugą kadencję. Jeśli kończy kadencja, więc już nie może kandydować na trzecią. Tsai Ing-wen jest przedstawicielką umiarkowanej frakcji w DPP, a i tak Chiny reagują na nią bardzo nerwowo. No to pomyślmy sobie, jak nerwowo będą reagowały Chiny na Laja, który jest z frakcji bardziej niepodległościowej, tak mówiąc wprost. Także to jest istotne, dlatego że Tsai jest osobą, która ona pochodzi z dawnych elit elit kuomintangowski czy około kuomintangowski, które się rozczarowały do Kuomintangu, no i ona przystąpiła do PP i tacy właśnie ludzie, którzy przyszli do partii. Natomiast Lai jest tych, którzy byli w tej partii od zawsze. To jest człowiek, który ma jakby w swojej historii, on ma doświadczenie polityczne, on był burmistrzem Tainanu na południu, wcześniej był lekarzem w ogóle, to też jest taki typowy jakby dawniej, dla DPP-owców to jest typowy model uprawiania polityki, bo kiedyś na Tajwanie, jak jeszcze był reżim kuomintangowski czy Chiang Kai-shekowski, no to bycie lekarzem to był taki dobry sposób służby publicznej, no więc ten Lai to jest po prostu taka kwintesencja DPP. Dawny lekarz, dawny burmistrz Tainanu na południu. Południe jest tradycyjnie bardziej dla bardziej zielone, czyli bardziej za DPP. No i obecnie wiceprezydent, on sam z Taj miał szorstką przyjaźń, że tak powiem, czy dalej ma, no ale są jednak z jednej partii, no i się wspierają wzajemnie. No więc jeżeli wygra Lai, no to będzie tak jak było w relacjach nad cieśniną tajwańską, jak się eufemistycznie nazywa relacje chińsko-tajwańskie, no ale, a może nawet gorzej. Więc to jest istotne. Natomiast jego kontrkandydatem z Kuomintangu jest Hou Youyi, człowiek bardzo ciekawy, ale może zanim o nim, to trochę o Kuomintangu, dlatego że no, Kuomintang generalnie rządził Tajwanem od 45 roku, od 49 roku już wyłącznie Tajwanem i sześcioma innymi małymi wyspami lub grupami wysp. No i rządził oczywiście dyktatorsko, za Chiang Kai-sheka, za Jiang Jingkuo, czyli za jego syna, również mniej dyktatorsko, ale dalej. No i demokratyzacja Tajwanu, koniec lat 80. Kuomintang generalnie myślał, że to będzie trochę jak w Japonii, że oni tak trochę zdemokratyzują, ale i tak zostaną u władzy. No ale tak się nie stało, dlatego że, i to jest ważne w kontekście obecnych wyborów, w roku 2000 było dwóch kandydatów Kuomintangu, którzy się nie mogli dogadać. No i to doprowadziło do tego, że wygrał trzeci, czyli DPP-owiec, Chen Shui-bian. No i to, gdyby się dogadali ci kuomintangowcy, no to by wygrali, bo mieli wyraźnie więcej razem, ale nie dogadali się, no i w efekcie wygrał ten trzeci. No i to jest ciekawe w kontekście obecnych wyborów, dlatego że być może będzie powtórka teraz, ale o tym za chwilę. W każdym razie Hou Youyi jest, może tak, jeszcze Kuomintang. No więc Kuomintang przerżnął wybory w roku 2000 i później jeszcze raz w 2004, ale wrócił do władzy w 2008 i rządził do 2016. Wtedy rządził Ma Ying-jeou, człowiek, który był wielkim zwolennikiem reunifikacji z Chinami i on robił właściwie wszystko, żeby chyba dać się zapisać w historii jako ten, który ponownie zjednoczy Tajwan z Chinami kontynentalnymi, no ale zatrzymało go społeczeństwo, tudzież młodsza część społeczeństwa w tak zwanej rewolucji słoneczników, wdarli się do parlamentu i to był taki przełomowy moment, w którym ta wizja jakby zjednoczenia z Chinami została już niemal całkowicie odrzucona na Tajwanie, na czym najwięcej zyskało DPP. No bo DPP dzięki temu teraz jest przedstawicielką czy wyrazicielką mainstreamu, czyli pewnej wizji tajwańskości jako oddzielnej od kontynentu. I oczywiście mamy, ponieważ Tajwan jest demokracją, tam prawie 24 miliony ludzi mieszka, więc mamy 24 miliony opinii, tak? Natomiast zasadniczo ta tajwańskość no może być albo w wersji takiej twardej, że my jesteśmy Tajwańczykami, nie mamy nic wspólnego z Chińczykami, a może być też w wersji bardziej łagodnej, że jesteśmy jednocześnie Tajwańczykami i Chińczykami, ale absolutnie nie mamy nic wspólnego z Chińską Republiką Ludową. Więc to jest istotne. I teraz, jeśli chodzi o Kuomintang, to on również przeszedł pewnego rodzaju przemianę. Nie zupełnie, nie całkowicie, natomiast jednak pewną przemianę, dlatego że on również zrobił pewien zwrot w stronę lokalności. Po tym, jak przegrał dwa wybory prezydenckie w 2016 i 2020, ja tu omijam lokalne, bo to już bym za długo mówił, natomiast generalnie ten zwrot Kuomintangu, trochę się też zieleni Kuomintang, bo tradycyjnym kolorem Kuomintangu, czy zwolenników utrzymania jedności z Chinami, czy związku z Chinami był niebieski, no a zielonych był tych, to był kolor tychże zwolenników lokalności tajwańskości. W każdym razie, jeżeli chodzi o No, o Kuomintang, no to jest on, to jest on tutaj, również taki zwrot w stronę lokalności przeszedł. I właśnie ten jego kandydat Hou Youyi jest tego dobrym przykładem, dlatego że to jest były policjant, który zresztą równie dobrze jak po chińsku mówi po tajwańsku, czy to dialekt, czy język, to nie będę roztrząsał. Przypomnę, że słynna definicja mówi, że język to, tym się różni język od dialektu, że ma flotę i armię. Więc w sumie to trudno powiedzieć, czy Tajwan, no chyba Tajwan ma flotę i armię, więc w takim razie uznajmy, że tajwański jest językiem. W każdym razie więc ten Hou Youyi, taki swój chłop trochę, tak trochę gra takiego swojego chłopa, że on tu z dołów społecznych, on tak naprawdę z niższej klasy średniej, ale jednak no, kariera w policji, no generalnie taki kandydat, który tutaj no jakby sam do wszystkiego doszedł i jest burmistrzem Nowego Tajpej. Nowe Tajpej to jest bardzo specyficzne miasto, bo to są okolice Tajpej, ale jest ich tak dużo, że zrobiono z nich nowe, jakby no, nową jednostkę administracyjną. Na mapie wygląda przedziwnie ten układ, natomiast no jest to de facto drugie najważniejsze miasto na Tajwanie, więc no i ten Hou Youyi chyba się sprawdził jako ten burmistrz Nowego Tajpej. W każdym razie jest poważnym kontrkandydatem dla Laja. Idą łeb. Trochę Laj ma przewagę wciąż, ale ta przewaga topnieje. No więc właściwie do momentu wyborów nie będziemy pewni. Jeszcze był trzeci kandydat, ale już myślę, że dużo czasu. On już wypadł z tej gry w tym momencie, więc chyba już nie mamy tyle czasu, żeby o tym mówić.
Jak rozumiem, panie profesorze, bez względu na to, która z tych opcji by nie wygrała, tutaj szczególnie pytanie o te relacje chińsko-tajwańskie, na jakiś ogromny przełom i tak nie ma co liczyć. I od razu kolejne pytanie, to ostatnie wypowiedzi Xi Jinpinga, takie no, dosyć mocne i wprost mówiące o tym, że Chiny będą chciały zająć Tajwan i jest to tylko kwestia czasu. Jak należy to czytać?
Znaczy zasadniczo mainstream komentatorski na świecie uważa, że jeżeli wygra Laj, to nic się nie zmieni, a będzie nawet gorzej. Ja się w sumie z tym zgadzam. Więc jakby jeżeli wygra Laj, no to będziemy mieli dalej tak jak było. Będzie tak jak było, tylko gorzej. Więc będzie więcej napięć, będzie więcej incydentów, będzie więcej testowania granic, jak daleko Chiny kontynentalne mogą się posunąć. Natomiast jakby wygrał Hou Youyi, no to jakby mainstream komentatorski na świecie twierdzi, że jest szansa na przełom, bo Kuomintang generalnie no to jest zaś dłuższy wątek, ja nie chcę tutaj robić wykładu o historii Tajwanu, natomiast generalnie Kuomintang akceptuje coś, co się nazywa konsensusem 92 roku. I to jest, znaczy generalnie to ani konsensus, ani 92, tak? Dlatego, że tak naprawdę to było po prostu spotkanie dwóch delegacji partyjnych w Hongkongu i oni się na coś zgodzili, co później Chińczycy zinterpretowali, że Tajwańczycy się zgodzili na zasadę, czy na politykę jednych Chin. Czemu Tajwańczycy zaprzeczają? W każdym razie, no, po czasie, bo to dopiero po kilku latach, Chińczycy zaczęli retrospektywnie twierdzić, że mamy oto konsensus z roku 92. No i teraz, no i jakby narzucili trochę tą wizję tego konsensusu, no i Kuomintang formalnie akceptuje tą ideę, ten konsensus. Natomiast DPP ją odrzuca. Ponieważ DPP ją odrzuca, to Chiny w ogóle nie rozmawiają z DPP. W ogóle Chiny traktują DPP jak parszywych separatystów. Imperium się w ogóle nie pochyla nad tym czymś, tak? To również ze swojego doświadczenia kontaktów akademickich z Chinami, no to wiem, że ponieważ mamy, mój instytut jest balanserem, tak? Bo w moim instytucie jest zarówno Instytut Konfucjusza, jak i Instytut Tajwański. Także my tu jesteśmy balance of power, robimy tutaj na ujocie, równowagę sił. W każdym razie no to zasadniczo, jak tutaj politycy chińscy czy dyplomaci, to oni w ogóle nie wspominają o tym tajwańskim, o tym czymś. Tak mówią, tak, jakby w ogóle nie, żeby przypadkiem tej nazwy nie wymówić. W każdym razie, no więc DPP-owcy tak działają właśnie, no, że wzniośle ignoruje imperium tych separatystów, ale w rzeczywistości wyjątkowo ich denerwuje, znaczy denerwują ci separatyści tych, czy DPP-owcy denerwują Chiny, dlatego że oni właśnie dążą, no, dążą de facto do niepodległości. Oczywiście oni twierdzą, że dążą do status quo i tak dalej, ale to jest po to, żeby udobruchać Amerykanów. Nikt w to tak naprawdę nie wierzy. Ich celem jest niepodległość Tajwanu, formalna bądź nie. No i to powoduje wściekłość w Pekinie. Więc jeżeli wygra Lai, no to będzie gorzej, tak? No bo przecież Pekin doskonale wie, że on jest z frakcji niepodległościowej w partii, więc będzie jeszcze gorzej. Natomiast z Hou Jaoyi jest ciekawie, ponieważ tak, formalnie jakby Kuomintang akceptuje konsensus z 92 roku, czyli ani konsensus z 92, ale już jakby mamy politycznie to fakty dokonane przez Chiny. No co powoduje, że Chiny rozmawiają z Kuomintangiem i rozmawiają z tym Kuomintangiem i to jest partner do rozmów dla Chin. Więc no, w zeszłym roku mieliśmy wizytę Ma Ying-jeou w Chinach, bardzo taką upublicznioną, bardzo taką pełną tutaj symboliki, ten groby przodków odwiedził w ogóle. No generalnie bardzo ciekawie było. W każdym razie co jest ważne, to to, że Kuomintang to jest partner dla rozmów z Chinami. W efekcie jakby konsensus komentatorski jest taki, czy może nie konsensus, ale jakby główny przewaga komentariatu międzynarodowego jest taka, że jeżeli wygra Kuomintang, no to mamy szansę na obniżenie napięć, a może nawet na jakieś nowe otwarcie z Chinami, czyli na oddalenie tego niebezpieczeństwa wojny. No i być może rzeczywiście tak jest. No, myślę, że jako minimum to będzie trochę więcej czasu dla to wyspie i Chinom też, tak? Bo generalnie będą przynajmniej udawali, że negocjują, no to oczywiście zajmie trochę czasu, więc zasadniczo z tej perspektywy to by trochę uspokoiło sprawę. Natomiast no, część komentatorów, z którymi rozmawiałem, również na Tajwanie, uważa, że to tak na dobrą sprawę i tak niewiele zmieni, ponieważ no, jakby mamy do czynienia z innymi Chinami obecnie, nie tylko z innym Tajwanem, ale z innymi Chinami. Chiny generalnie będą od Kuomintangu wymagały de facto bezwarunkowej kapitulacji. A Kuomintang na to nie pójdzie, bo owszem, Kuomintang nie jest aż tak radykalny jak DPP. Kuomintang opowiada się za związkami z Chinami, ale Kuomintang nie chce też kapitulacji na rzecz Chińskiej Republiki Ludowej. No więc generalnie to nie będzie takie wcale proste. To nie jest takie jakby mamy tutaj często również u nas takie przekonanie, że proszę bardzo, że Kuomintang to jest prochińska partia. No może w pewnym sensie jest to prochińska partia, ale nie jest to partia pro-HRL-owska. Więc to są istotne niuanse. Więc w tym momencie wydaje się, że nawet zwycięstwo Hou Jaoyi może nie rozwiązać problemu tajwańskiego, chociaż bez wątpienia poprawi pewien nastrój i da czas trochę wyspie. A co do tych słów Xi Jinpinga, o których pani wspomniała. Otóż no generalnie Chiny są dość konsekwentne w twierdzeniu o tym, że przyłączą Tajwan i że to jest konieczność dziejowa, tylko kwestia akcentów. No, że dawniej częściej podkreślali przymiotnik pokojowy, teraz ten przymiotnik jakoś rzadziej występuje, więc zasadniczo, znaczy nie, że całkiem zniknął, bo właśnie według tych przecieków Xi Jinping miał Bidenowi powiedzieć, że on by wolał pokojowo, ale no jak się nie da pokojowo, no to w takim razie zbrojnie. Natomiast, znaczy nie dopowiedział tego, tak? Natomiast to się samo przez się rozumie. Natomiast jakby to jest pewna konsekwentna polityka chińska od wielu dekad, więc to nie jest jakieś zaskoczenie. To jest tylko to, że za Xi Jinpinga mamy położenie akcentów dużo mocniej na ten wątek, że to już musi być. Zresztą Xi Jinping sobie przecież wyznaczył datę 2049 jako końcową, bo on ewidentnie chce przejść do historii jako ten, który przynajmniej doprowadzi do przyłączenia Tajwanu. Nie musi być za jego życia, tak jak za życia Deng Xiaopinga nie przyłączono jeszcze Hongkongu, no ale wszyscy wiedzą, że to on do tego doprowadził. Także generalnie jakby te pozycje wyjściowe są dość czytelne tutaj, więc tu się niewiele zmienia. Natomiast Chiny jeszcze nie są gotowe do ataku na Tajwan, więc ten czas by się przydał również Chinom. Także myślę, że wiele osób tak naprawdę ma nadzieję, że to Hou wygra wybory, no ale on musi je wygrać. Tak? Na ten moment jeszcze jest drugi w sondażach. No i zobaczymy. No, Tajwan to jest demokracja, tak? I to jeszcze taka dość żywa. Jeszcze mamy trochę czasu przed wyborami, tam się wiele może wydarzyć, może być jakiś skandal, jakieś tąpnięcie. No generalnie demos jest nieprzewidywalny, więc to różnie może być. Mogą nadlecieć różne łabędzie czarne, niebieskie, w ogóle białe, tak? Więc no, jednak to w demokracji przed wyborami, tam w tym momencie mamy 10 dni, jak rozmawiamy, to jest cała wieczność.
To jest cała wieczność. Można powiedzieć, że jeszcze dłuższa wieczność została do wyborów w Stanach Zjednoczonych, ale w tym kontekście, jak Chiny przyglądają się ewentualnej zmianie na fotelu prezydenckim w Stanach Zjednoczonych i jak to może wpłynąć na relacje chińsko-amerykańskie, też no oczywiście w kontekście Tajwanu.
No, Chiny nie lubią obu kandydatów, żebyśmy mieli tego świadomość i mają pełną, Chiny mają również świadomość tego, że generalnie cały mainstream amerykański w tym momencie jest mniej lub bardziej krytyczny wobec Chin. To jest dość istotna zmiana, która miała miejsce w latach 10. Ona nastąpiła za Trumpa, natomiast ona jest, no, jakby wspólna dla obu partii, więc pod tym względem to jest pewien konsensus w Stanach, że Chiny są największym problemem, że są tutaj rywalem dla Amerykanów, a Amerykanie, kowbojski naród, nie lubią konkurentów, więc to jakby jest dość jasne. I teraz jest pytanie, który z tych dwóch kandydatów jest dla Chin mniejszym złem? Bo każdy z nich ma swoje wady, to znaczy zarówno Biden ma swoje wady, jak i Trump. Wady Trumpa są takie, że on w czasie swojej prezydentury jednak uderzał w te Chiny, no wojnę celną wprowadził generalnie, no to za jego czasów, za jego prezydentury Chiny stały się, znaczy nastąpił ten konsensus w Stanach, że to Chiny są tym głównym problemem, bo jeszcze za Obamy próbowano się dogadać. A za Trumpa, za początkowego Trumpa też, żeby była jasność, ale mniej więcej od 2018 roku mamy już bardzo wyraźny zwrot. Także to za Trumpa było, żeby była jasność, nie? Natomiast Trump, więc jakby Chiny nie oczekują cudów tego, że nagle wjedzie Trump i się będzie można dogadać, chociaż ewidentnie by chciały, na przykład myślę, że każde pieniądze by Trumpowi dały za to, żeby odpuścił Tajwan. To jestem co do tego absolutnie przekonany, ale chyba, znaczy to jest pytanie, tak? No bo to nikt z nie siedzi w głowie Trumpa i za ile Trump by sprzedał Tajwan. Tak? Bo że byłby do tego zdolny, to jest wiadomo, on by własną matkę sprzedał, tak? Więc to jest jasne, tak? Więc tym bardziej tutaj ten. Ale jednak Trump generalnie w takich kwestiach rdzeniowych interesów amerykańskich, to jednak wcale taki był, to trzeba by było naprawdę dużo zapłacić, nie? Więc on jednak ich nie sprzedawał. Także Trump nie jest wcale taki wygodny dla Chin. Natomiast jest jednak wygodniejszy od Bidena, dlatego że Trump jednak to jest gracz solowy, to jest jednak gracz niezwykle polaryzujący, człowiek, który generalnie osłabił pozycję międzynarodową Stanów Zjednoczonych, osłabił głównie tym swoim egoizmem narodowym i polityką America First, pokłócił się z sojusznikami. To już nie chodzi o to, czy to jest jego wina, czy nie, bo też pamiętajmy o pewnej postawie wobec Trumpa elit chociażby zachodnioeuropejskich, ale też innych liberalnych, no, ale to jest nieistotne, co było przyczyną, a co skutkiem. Ważne jest to, że koniec końców pozycja amerykańska osłabła, bo pokłócił się z wieloma przeciwnikami, czy oddalił się z wieloma zwolennikami, oddalił się od wielu zwolenników, od Japonii, od Korei, od Europy. Także zasadniczo to spowodowało, że generalnie pozycja amerykańska osłabła. A na tym per saldo korzystają Chiny, bo Chiny mogą na tle takiego trochę warcholskiego Trumpa się przedstawiać jako oaza stabilności, jako mniejsze zło, jako tutaj państwo, które dba o stabilność porządku międzynarodowego i tak dalej. Także zasadniczo może i Trump uderza trochę Chiny, natomiast szkodzi Ameryce znacznie bardziej, więc per saldo jest lepszy dla Pekinu, znaczy jest mniejszym złem dla Pekinu. Podczas gdy Biden jednak z tym jego grą zespołową, no i jednak Biden z ze stanowczą postawą wobec Rosji. Także to jest też istotne, że zasadniczo to, no to w pewnym sensie ten Biden jest bardziej niekorzystny dla Chin, tak, niż Trump. Natomiast no, jakby każdy z tych dwóch ma swoje wady i zalety i Chiny są przygotowane na zwycięstwo obu. Wolałyby Trumpa, no ale no, z Bidena też już mają rozpracowanego, więc przeżyją kolejne 4 lata. Jeśli oczywiście to będą 4 lata prezydentury Bidena.
Jeszcze, panie profesorze, umówiliśmy się, że spojrzymy na relacje chińsko-rosyjskie. I tak naprawdę myślę, że może spróbujmy podsumować to najważniejszego, kluczowego wydarzenia w tych relacjach, chodzi o miniony rok. Ale też trochę pytanie o grupę BRICS. Tak naprawdę, jaka jest rola Rosji w grupie BRICS? Więc może najpierw zacznijmy od relacji chińsko-rosyjskich.
No, jeśli chodzi o relacje rosyjsko-chińskie w poprzednim 2023 roku, no to widzimy w pewnym sensie, że maski opadły, bo Chiny w 2022 roku były bardziej zdystansowane wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a w 2023 roku Xi Jinping pojechał do Moskwy, to było wiosną, a następnie Putin pojechał do Pekinu jesienią na szczyt pasa i szlaku i był tam przyjmowany na czerwonym dywanie. Znaczy oczywiście Xi Jinping też był przyjmowany na czerwonym dywanie, ale to jest oczywiste. Natomiast Putin był de facto drugi po Bogu w trakcie szczytu pasa i szlaku. Także Chiny wyraźnie stoją za Rosją w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, tylko nie stawiają kropki nad i. Mamy również wyraźne wsparcie, które wyszło już teraz w danych, czyli wyraźne wsparcie chińskie dla Rosji. I to już nie mówię tylko o tym, co było też już widoczne w 2022 roku, czyli te kupowanie masowo ropy czy gazu, ale również takie inne rzeczy, jak na przykład koparki. To jest Atlantic Council pokazał niesamowitą statystykę eksportu koparek Chin do Rosji, która w ogóle wystrzeliła o, tam jest 4000 ileś procent więcej w porównaniu do poprzedniego roku. No te okopy na linii Surowkina to generalnie Rosjanie zbudowali koparkami albo swoimi, które ściągnęli z Rosji, a w zamian Chiny im dostarczyły i oni mają tam teraz chińskie, albo chińskimi. Także generalnie budowanie okopów i tak dalej. Tam jest więcej oczywiście tych rodzajów ciężarówek, dieslów i tak dalej, tak? Natomiast zasadniczo to generalnie takie wsparcie chińskie, które jest niewidoczne albo mało widoczne, mało spektakularne, ale jest namacalne, więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest również wsparcie około wojskowe. Tam mamy na przykład kamizelki kuloodporne czy karabiny dla policji oficjalnie, tak? No, mają chłopcy poczcie humoru. Tam nawet jeden jest pojazd opancerzony, przekazali formalnie dla policji, tak? Także to. Ale tam były inne również, tam inny rodzaj sprzętu podwójnego zastosowania. Także widzimy wyraźnie, że Chiny wspierają Rosję, robią to, ale bez stawiania kropki nad i, żeby nie dostać sankcjami wtórnymi. Tam, gdzie się da, tam wspierają. Więc pod tym względem 2023 był tutaj maski opadły, dlatego że ewidentnie Chiny uważają, że w pewnym sensie jest to pewna odwrotność tego, co robi Zachód, tak? Bo Zachód chce rękami Ukrainy osłabić Rosję, natomiast Chiny chcą rękami Rosji osłabić Zachód. No i generalnie w tym momencie ta wojna rosyjsko-ukraińska no, zamieniła się nam tu w pewną proxy war, po prostu w rodzaj wojny w Hiszpanii, tak, przed II wojną światową, w której no, jakby dwie mocarstwa tutaj wspierają dwie strony konfliktu, więc to jest chyba takie najważniejsze, co się wydarzyło w tych relacjach, bo oczywiście jeżeli chodzi o te kontakty, no to są te dwie wizyty, czyli Xi Jinpinga w Moskwie i Putina w Pekinie, która to ta druga oczywiście łamie izolację Putina, tak? No nie można już mówić o tym, że jest on izolowany. Można mówić, że jest półizolowany, tak jak Rosja jest półizolowana, a nie całkiem izolowana na świecie. Jeżeli chodzi o grupę BRICS, no to jest ciekawy wątek, dlatego że teraz to już właściwie nie BRICS, tak? Bo tam nam doszły Egipt, Etiopia, Arabia Saudyjska, także zasadniczo już się więcej literek porobiło. Za chwilę będzie z nimi jak z LGBT, że tam się tyle tych literek zrobiło, że ten skrót już nie ma sensu, bo już po prostu skrót zaczyna obejmować po prostu większość liter alfabetu, tak? Także za chwilę tak będzie z BRICS, że będą musieli coś wymyśleć, nie? Natomiast co jest istotne, to, że przez lata uważano, że znaczy tak, po pierwsze to jest ciekawy wątek, tak, z tym BRICS-em. No, ja to w książce nazwałem swojej poprzedniej, czyli Niedźwiedzi w objęciach smoka, że to trochę działa jak grupa AA, geopolityczna grupa anonimowych alkoholików, bo każdy może się powyżalać na Zachód, że ten Zachód jest zły, że ten Zachód tu psuje i tak dalej, i tak dalej. I każdy i wysłuchają go i poklepią po ramieniu i że tak, i tak dalej. Ale to się okazuje bardzo wystarczającym spoiwem, dlatego że ten element antyzachodni jest powszechny w świecie poza Zachodem. zachodnim, o czym może nie zdajemy sobie z tego aż tak bardzo sprawy, natomiast zasadniczo jest to bardzo ważny element i pod tym względem ten BRICS się przydaje głównie do podbijania własnych pozycji. No bo dzięki temu można udawać, że oto jest jakaś alternatywa i tak dalej. To się przydaje w gierkach wzajemnych i tu właśnie jest ogromne znaczenie dla Rosji, która gospodarczo to może nawet nie pasuje za bardzo do tego forum, natomiast właśnie to jej daje jakby przestrzeń, miejsce dla swoich polityk. To jest miejsce, w którym się mogą spotkać, mogą różne interesy swoje tutaj załatwiać. Także zasadniczo to dawno temu jeden analityk nazwał, że BRICS to jest wzmacnianie pozycji międzynarodowej Rosji tanim kosztem. No i to dzisiaj, gdy ta pozycja międzynarodowa Rosji jest osłabiona, no jednak znacząco, tak? No nie miażdżąco, ale znacząco, no to BRICS nagle się robi dużo ważniejszy dla Rosji, bo on też pokazuje pewną istotną rzecz, a mianowicie to, co no Rosja generalnie to bardziej z musu niż z wyboru, ale po tych sankcjach zachodnich Rosja się przeorientowała na resztę świata, którą nazywa bardzo sprawnie, retorycznie większością globalną. No i ten BRICS jest tutaj właśnie tego takim klasycznym przykładem. To gospodarczo oczywiście nie zrekompensuje związku z Zachodem, no bo jednak Rosja na tym traci i pod względem gospodarczym traci, ale strategicznie to ma sens, więc z tej perspektywy, no i to podobne kalkulacje są dla innych państw, że one tanim kosztem podbijają swoją pozycję, no bo nagle po prostu grają w tej samej lidze co, czy przynajmniej udają, że grają w tej samej lidze co Chiny, czy Rosja, więc tak, natomiast pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że możemy sobie mówić tu o BRICS-ie, możemy dodawać kolejne literki, kolejne państwa i tak dalej, ale najsilniejszym państwem w BRICS są Chiny. I tak naprawdę Chiny są silniejsze niż cała reszta razem wzięta. I teraz pytanie jest, co Chiny zrobią z tym BRICS, jaka jest ich wizja. Chiny na razie tak trochę pół kroku, czyli z jednej strony rozwijają ten BRICS, ale z drugiej strony nie jest to jakby główny format dla Chin. Także w dużej mierze to zależy, no jakby los tego tej inicjatywy, bo to przecież dalej jest, nie jest to aż tak bardzo skrystalizowane, no to w dużej mierze zależy od tego, jaką wizję tego będą miały Chiny, bo w pewnym momencie to spoiwo antyzachodnie, ono oczywiście działa, ono emocjonalnie bardzo jest istotne, psychologicznie. Natomiast no, ona ma swoje ograniczenia jednak, więc jakby w pewnym momencie trzeba przejść od tych wątków negatywnych do pozytywnych.
Dokładnie tak, jest też pewnie szereg sprzecznych interesów, bo jednak tak różne państwa są w grupie BRICS. No i pytanie, na ile to spoiwo antyzachodnie będzie w stanie zbudować taki solidny blok azjatycki, czy taką kontrę do tego zachodu. To pytanie może, panie profesorze, na razie jeszcze zostawmy otwarte. Myślę, że będziemy do tych tematów wracać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Profesor Michał Lupina, pisarz, podróżnik, politolog związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, był moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.